Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną w studiu Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki, Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska.
Dzień dobry.
Właściwie powinno powiedzieć rozwoju inspiracji. Wy tam macie tą nazwę długą, ale ja zawsze powtarzam, że nie ma sprawiedliwości, a ludzie powinni sobie skracać drogę, nie wydłużać. Stowarzyszenie Inspiracji, jeśli pozwolicie, tak będę dzisiaj.
My też skracamy.
Tak też skracacie. Bardzo się cieszę. Dzisiaj spotkaliśmy się z powodu wydarzenia, przede wszystkim z powodu wydarzenia, które już 11 kwietnia, czyli lada moment, lada chwila, o 17.30 w Scopiesie, z tego co wyczytałam, będziecie rozmawiać na temat bardzo wam bliski, bo też tym zajmujecie się, no powiedziałabym, na co dzień. Tak można to określić. Spotkanie, wydarzenie organizowane w ramach cyklu Jawność w drodze. I ja bym zaczęła najpierw od tego, co to za wydarzenia, ta jawność.
Jawność w drodze.
Tak.
Będziemy gościć niesamowitych gości, Szymona Osowskiego i Agnieszkę Podgórską z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. To oni są tak naprawdę takimi osobami, które właśnie napędzają tę jawność w Polsce. Uczą cały czas, jak być aktywistą takim, żeby skutecznie pozyskiwać informację publiczną, żeby też ta władza w jednostkach samorządu terytorialnego współpracowała z mieszkańcami, by mówiła, jak tak naprawdę zarządza, jakie dokumenty są tworzone. Więc to spotkanie ma tak naprawdę za zadanie uzmysłowić mieszkańcom, że mają prawa do tego, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje ich samorząd.
I jak są wydatkowane tak naprawdę ich pieniądze, bo pieniądze publiczne to też nasze pieniądze i mamy pełne prawo, żeby wiedzieć, w jaki sposób są dysponowane. No to sieć obywatelska Watchdog Polska jakby prowadzi szereg działań poradniczych od ponad 20 lat, ale też pokazuje swoimi kampaniami, jak tak naprawdę wyglądałby świat bez informacji, bo informacja jest podstawą do tego, żebyśmy mogli funkcjonować. No i właśnie w piątek będziemy mogli sobie przy kawie, herbacie i czymś słodkim porozmawiać o jawności, o tym, jak powinny wyglądać te relacje mieszkańcy, władza samorządowa, ale też jak skutecznie o te informacje się ubiegać i w zasadzie jesteśmy bardzo ciekawi pytań i rzeczy, z którym państwo przyjdą na to spotkanie.
No właśnie, ale ja przy tej okazji muszę zapytać, bo z moich obserwacji wynika, że ten kontakt z samorządem w tej chwili jest na zdecydowanie lepszym poziomie niż był, powiedzmy, dekadę czy dwie temu. Że społeczeństwo już ma pewne kompetencje, czy zdaje sobie sprawę z rzeczy, na które może sobie pozwolić, aczkolwiek też spotykam się zwłaszcza z osobami, powiedzmy, 60+, które ciągle wychodzą z założenia, że nie pójdą do urzędu, bo trafią tam na panią i niczego się nie dowiedzą. Tak? I nic nie wyciągną, albo zostaną z góry potraktowani, albo zbyci i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest według was? Jak to wygląda?
Pracujemy z różnymi samorządami i z gminami miejskimi, wiejskimi, mniejszymi, większymi. I rzeczywiście widzimy taki trend, że po pierwsze mieszkańcy rzeczywiście mają coraz więcej świadomości, jeśli chodzi o ich prawa. Wiedzą, co mogą, czego nie mogą. Wiedzą też już coraz lepiej, jakie są zadania samorządu, na czym polega ta współpraca, na czym powinna polegać. Ale z drugiej strony też spotykamy się z tym, bo wspieramy na co dzień aktywistów, którzy chcą zrealizować jakieś rzeczy, inicjatywy, chcą, żeby w ich społecznościach nastąpiły zmiany. No i też widzimy często, że borykają się z takim problemem osamotnienia, to znaczy szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach jest tak, że mieszkańcy owszem popierają jakąś daną sprawę, ale boją się podpisać pod petycją, boją się podpisać pod wnioskiem.
Ale z czego to wynika według ciebie?
Boją się na przykład...
Zemsty urzędnika, przepraszam.
No, na przykład, jeśli jest jakaś mniejsza gmina, no to często te zależności związane z miejscem pracy są bardzo duże. Ludzie po prostu boją się o swoje codzienne życie, ale też
lub i... po swoich bliskich.
Tak, lub o swoich bliskich.
Okay. Gdzieś tam pracuje w urzędzie albo w jednostce budżetowej danego urzędu.
Albo w jakimś większym zakładzie pracy.
Takie rzeczy się wydarzają jeszcze według was?
Wydarzają się, spotykamy je na co dzień, niestety. Mhm. I mamy pełne jakby spektrum, bo...
No tak.
Więc to nie tylko kwestia pracy w urzędzie, ale też właśnie w takim większym zakładzie pracy, który jest jeden na gminę. Ale też i przyzwyczajenie,
czyli
że...
chcesz powiedzieć, że tam nie działa ustawa o sygnalistach?
No jeszcze jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia.
Do zrobienia,
niestety
tak,
te relacje prawda. Właśnie. I często jest tak, że ludzie w obawie po prostu o swoją pracę nie angażują się, ale też mają takie poczucie, że skoro tak było, jasne, komuś to nie odpowiada, spoko, fajnie, że o to walczysz, że chcesz zmienić tą sytuację, no ale nie. No,
znaczy ja wychodzę też z założenia, że i to też udało mi się przez te lata, które już żyję, zaobserwować, że bardzo spora liczba osób ma nadzieję, że nie ich rękoma temat zostanie załatwiony, tak? Że się pięknie podepną albo skorzystają z tego, co się uda wytupać, wywalczyć innym.
Oczywiście, sami dostajemy często bardzo dużo listów anonimowych, tych
zróbcie,
maili.
Załatwcie,
tak, zróbcie,
ogarnijcie.
Często jest to...
bo jest to potrzebne, tak? Ale jak prosi się o to wsparcie albo o to, żeby ktoś twarz ludzką pokazał, to rzeczywiście już tego nie ma. Widać to też w szkołach. Ja myślę, że ta edukacja, a też doświadczyłam ostatnio różnych historii szkolnych i myślę, że ta edukacja powinna zaczynać się na zupełnie innym poziomie, tak? Bo to, jacy jesteśmy w wieku dorosłym, to czy mamy świadomość własnych praw, użytku z tego prawa, tak? Bo pięknie mówimy o tym, mamy prawo, tylko znowu pytanie, dlaczego nie korzystamy z tego prawa? I tu się pojawia to, co powiedziałaś, tak? Czyli walczymy i to, co powiedział Robert. Czyli to jest ostracyzm, który za tym idzie wobec osób, które tupią nogą i w cudzysłowie oczywiście, tak? I chcą, żeby było normalnie, czyli zgodnie z procedurą, przepisem, nie wiem, po ludzku, tak? To jest zemsta, tu znowu cudzysłów dam, drodzy państwo, czyli okej, tu się dogadamy, ale potem ja na przykład nie przepuszczę cię do kolejnej klasy, albo ja mam moc, w związku z czym pokażę ci, że ja mam tę moc. I tu już mówimy nie tylko o nauczycielach, o każdej grupie zawodowej, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, z czego to wynika, słuchajcie? Bo jak dla mnie, to jest brak edukacji już od szkoły podstawowej, powiedzmy. Czyli mówimy dzieciom, że macie prawo, jest statut szkoły, jest, no, są narzędzia, które też ma młody człowiek, ale jak zaczyna z nich korzystać, to nagle słyszymy, że jest bezczelny i nie powinien tego robić, bo nauczyciel ma rację, na przykład pedagog, psycholog i tak dalej, nie? Czyli jak mamy zbudować świadomych obywateli, kiedy jednocześnie dajemy i zabieramy im pewne narzędzia z rąk, nie?
Tak, to jest właśnie to, więc... że mamy narzędzia... Ale lepiej, żeby z nich nie korzystać.
Nie, lepiej, bo... żeby kto inny z nich korzystał.
Tak, ale to, co właśnie powiedziałeś, że generalnie nie ma tego wychowania od właśnie od
takiej edukacji obywatelskiej, nie?
No, jest może nadzieja w tym przedmiocie, który ma wejść, ta edukacja obywatelska. Może coś to zmieni, że to społeczeństwo, które zostanie wychowane, będzie funkcjonować.
Ale władza nie lubi, jak jej się patrzy na ręce.
Dokładnie tak. No i władza stosuje różne też inne narzędzia.
Ja mówiąc władza, nie mówię tylko o samorządach, nie? Tylko w ogóle o ludziach, którzy są...
Pojawiły się takie nowa rzecz jak SLAP.
No tak.
Uderzanie właśnie w te osoby, które mówią inaczej niż urząd oczekuje i powoduje to, że urząd się mści różnymi swoimi narzędziami, tak? No bo nie ukrywajmy.
A temu to grantu nie przyznajemy. Rozumiem, że o tym
mówisz.
No, na przykład, ale też stosowane są inne presje, na przykład nadmierne kontrole, na przykład wytaczanie sprawy w sądzie. Mhm. Tylko nawet ta sprawa może być przegrana przez urząd, Ale chodzi tutaj już nie złapać króliszka, ale go gonić.
Okay. No niestety też mamy wiele przykładów płynących z Polski. Wielu aktywistów też wspieramy, gdzie rzeczywiście borykają się z różnymi następstwami swojej działalności. Zresztą my też. Ale dla przeciwwagi powiem, bo też pracuję z grupami na przykład młodzieżowymi, z młodzieżowymi radami gmin, z samorządami szkolnymi. I tam przede wszystkim właśnie kładziemy nacisk na ten aspekt praktyczny, jeśli chodzi o zastosowanie takich narzędzi i właśnie praw. I no, ja jestem przede wszystkim człowiekiem takim, który lubi mieć poczucie wpływu i przekładać pewne rzeczy na praktykę.
No i czy taką tak zwaną sprawczość?
Oczywiście, poczucie sprawczości. Właśnie w piątek mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z młodzieżą z Gryfic, gdzie po pierwsze, bo to pierwsza kadencja, więc uczyliśmy i planowaliśmy wspólnie taką diagnozę potrzeb młodzieżowych, żeby rzeczywiście zebrać podstawy, te podstawy do działania. No i rozmawialiśmy sporo i też przeszliśmy wiele rzeczy w praktyce związanych z wdrażaniem tych rzeczy, czyli rozwiązywaniem konkretnych problemów. Okazuje się, że młodzież i dzieciaki też mają bardzo duży zasób, żeby z tego skorzystać, chociaż ta struktura szkolna i ten system trochę zniechęca, ale generalnie właśnie dla przeciwwagi powiem, że jest takie poczucie i chęć sprawczości i taka energia na to, żeby kreatywnie rozwiązywać problemy, więc cała nadzieja rzeczywiście w tej edukacji i w osobach, którym się chce.
Znaczy ja myślę, że tak, ale ja też zawsze powtarzałam, że trzymajmy kciuki za to, żebyśmy trafiali w życiu na mądrych dorosłych. Nie? Że tak naprawdę fajnie, że się chce, fajnie, że jest statut szkoły, tak jak mówiłam, czy samorząd też ma określone procedury, tak? Jak po drugiej stronie nie ma mądrego człowieka, który powie, okej, masz prawo skorzystać, nie wiem, napisać odwołanie od decyzji urzędnika, masz prawo napisać odwołanie od decyzji nauczyciela, masz prawo powiedzieć głośno, w przyzwoity sposób, bo też o tym mówmy, tak, że tu nie chodzi o to, żeby wykrzyczeć swoje. Natomiast masz prawo mówić tak, żeby ciebie wysłuchano, nie tyle słyszano, wysłuchano tego, co masz do powiedzenia, tak? Że twój głos jest ważny. A ja mam ciągle poczucie tego, że my przed wyborami wszyscy, ja generalizuję oczywiście, drodzy państwo, tutaj, ale patrząc na to, co się w Polsce dzieje, tak? Kampanie wyborcze są po prostu rozbuchane, rozdmuchane, walczymy o każdy głos obywatela, po czym ten obywatel tak naprawdę na koniec dnia okazuje się nie być istotny. Nie? Ta jednostka, bo ważniejsze jest dobro ogółu. Okej, ale wysłuchaj też moich racji. Nie?
Kapanie żyją swoim życiem i najgorsze jest to, że zawsze staje się to powiedzonko aktualne, nikt wam tyle nie da, co ja wam obiecam. To, co teraz słyszymy, co nam kandydaci obiecują, i tutaj znowu szwankuje edukacja obywatelska, bo wiele tych obietnic jest nie do zrealizowania już na dzień dobry, ze względu na to, że to nie są kompetencje prezydenta.
No dobra, tylko właśnie, że to wynika z ignorancji. Ludzie nie wiedzą.
Tak, właśnie. No. Ludzie nie wiedzą.
Ale tylko kompetencje też prezydenta, ale też kwestia władz samorządowych. No teraz już jesteśmy rok po wyborach i nowe władze zdążyły okrzepnąć już na swoich stanowiskach i dopadła ich rzeczywistość samorządowa i w wielu samorządach, gdzie oczekiwano zmian, no niestety niewiele się dzieje, więc no, też obserwujemy to w naszej codziennej pracy, że jeszcze sporo brakuje. Sporo brakuje, żeby zainteresować się własnym podwórkiem, własnym sąsiedztwem. No zawsze ktoś musi być pierwszy. Ktoś, kto będzie miał na tyle w sobie siły, żeby się nie zrażać. Żeby, no, jakby teoretycznie mamy zagwarantowane to, że korzystając ze swoich praw nie powinny spotkać nas żadne konsekwencje naszych działań. Rzeczywistość niestety jest różna, ale no, mimo wszystko są osoby, które działają, funkcjonują i generalnie chcą.
Ja jestem przerażony tak naprawdę, patrząc na to, co się wokół nas dzieje, jak świadomi są na przykład radni, bo mamy kilka samorządów, z którymi współpracujemy i ja widzę na przykład, że radny, który pełni funkcję, nie jest do tej funkcji przygotowany, gdzie w tych samorządach burmistrzowie podporządkowali sobie radę, a radni nie zrobią decyzji, dopóki burmistrz nie powie, że tak ma być, albo im ma tak nie być. Więc to jest...
Nie tylko burmistrzowie tak robią, to już powiedziałem.
Ale właśnie to radni historia nie są do końca świadomi, że to oni stanowią prawo, a burmistrz musi to wykonać, a nie odwrotnie, tak, że burmistrz stanowi prawo, a oni pod to tylko mają klepnąć uchwałę. Miałem ostatnio też taki telefon z Polski, gdzie radny zapytał się mnie, czy jak zmienić w trakcie sesji, że jak burmistrz już swoje laurki powie, to żeby on mógł zgłosić się i powiedzieć, że sprawa nie wygląda tak, jak burmistrz przedstawia. A ja mówię, ale to musicie najpierw spojrzeć, jak wygląda regulamin waszej sesji. A gdzie go znaleźć? No, przede wszystkim przeczytajcie statut gminy. A to tam w statucie jest? Proszę najpierw przeczytać statut gminy. To was obowiązuje. A jak sobie przeczytacie, będziecie wiedzieć, co tam się znajduje, bo widzę, że pan nie wie nawet, z czym pan pracuje, no to wtedy możemy porozmawiać o ewentualnych, jak wprowadzić zmianę.
To może się coś rozjaśni, nie?
Tak. Ale właśnie ważne... czytanie dokumentów. Tak?
No, ludzie tego nie robią, no bo słuchajcie, no wchodzi się na taki BIP na przykład, tak? Paragraf za paragrafem. I myślę sobie tak, czemu to nie jest pisane ludzkim językiem wszystko? Czemu to nie jest napisane jak do człowieka? Oczywiście nieznajomość prawa nie zwalnia ze stosowania go. I być może warto się tym paragrafem też tam podeprzeć. Natomiast prawo jest formułkowe, tak? No, wszystkie te statuty czy regulaminy, one podpięte są, czy podparte są prawem, tak? No nie mogą inaczej. No i znowu, to jest moje zdanie, moja opinia oczywiście, nie wiem, czy się z nią zgadzacie, czy nasi słuchacze się z tym zgodzą, ale ja uważam, że to wszystko powinno być tak napisane, żeby mądry się nie obraził, a głupi zrozumiał. W cudzysłowie znowu, nie? Czyli musi być napisane takim językiem, żeby człowiek czytający dokument nie musiał się zastanawiać, co autor miał na myśli.
Oczywiście. Nie? Generalnie to jest ten stan idealny i do którego chcielibyśmy dążyć.
W idyllicznym świecie, drodzy
państwo. Wprowadzanie prostego języka, zasad prostego języka. No niektóre samorządy rzeczywiście starają się to realizować, ale wciąż jest to jako dobra praktyka. Rzeczywiście biuletyn informacji publicznej, znaczy to jest temat rzeka. No to jest miejsce, gdzie powinno być wszystko. No niestety ustawa o dostępie do informacji publicznej nie daje takiego pełnego katalogu, a może inaczej, daje takie możliwości, żeby to włodarz gminy, burmistrz, wójt, prezydent zdecydował, czy chce, żeby coś było tak naprawdę
umieszczone
nie. Albo nie. Jest naprawdę niewiele ustaw, które nakazują publikowanie pewnych rzeczy, więc to jest wciąż taka zabawa w kotka i myszkę. W idealnym świecie, owszem, te informacje powinny być proste, zrozumiałe, powinny być dostępne i właśnie też między innymi o tym będziemy rozmawiać w piątek i tak naprawdę tym też się zajmujemy tematem od lat, ale z drugiej strony kwestia jest taka, że jeżeli pojawiają się jakieś proste komunikaty, które są tłumaczone z urzędniczego na nasze, mówiąc kolokwialnie, no to zazwyczaj tą pracę wykonują aktywiści. I mamy, swego czasu był wysyp serwisów takich miejskich, gdzie to właśnie lokalni aktywiści, mieszkańcy brali informacje z biuletynów informacji publicznej i wrzucali je na różnego rodzaju fanpage, czy tworzyli serwisy, nie wiem, jawność działalność w... Zresztą my sami też prowadziliśmy taki serwis Słupsk, mam prawo wiedzieć, ale odeszliśmy po wielu latach od tego ze względu już po prostu na zmęczenie. I raczej znaczy, taką autorefleksję...
Chcesz powiedzieć, że formuła się wyczerpała. Może znaczy, warto...
Raczej przyszła do nas taka refleksja, że to już znowu praca, którą muszą za samorząd, za urzędników wykonać mieszkańcy. Że znowu to jest coś, co tak naprawdę bez tego czynnika aktywistów niestety nie działa. I też zresztą w ciągu tych ostatnich lat też zmieniliśmy trochę swoje podejście do działania, bo też nie sztuką jest ciągle wnioskować o jakieś informacje i nie wyznacznikiem sukcesu jest ilość złożonych wniosków o dostęp do informacji publicznej, tylko raczej sztuką jest to, żeby pewne rzeczy zmieniać systemowo, żeby właśnie nie musieć o te informacje występować, żeby one po prostu były. Więc bez tego też porozumienia między mieszkańcami a władzami samorządowymi po prostu się nie da. Mam nadzieję, że właśnie w piątek, do czego zachęcamy bardzo mocno, że porozmawiamy właśnie jak dążyć do tego porozumienia, jak dążyć do tego konsensusu. No bo informacja, a w zasadzie wiedza to władza, więc tak patrząc na koszulkę Roberta, tak, więc tak
dobrze
naprawdę
ją
to,
mieć,
te,
tak.
Wiedza, to ta władza. Wiedza daje władzę. No niestety póki co dysponentem tej wiedzy jest władza samorządowa. I
czyli mamy deficyt, że tak powiem, jeśli o to chodzi w kwestii edukacji. I myślę rzeczywiście, że warto nad tym pracować. Czas nam się kończy, słuchajcie, a my moglibyśmy w nieskończoność, bo temat jak rzeka, rzeczywiście. I ja będę Państwa namawiać 11 kwietnia o 17:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych w tak zwanym Scopiesie na Niedziałkowskiego 6. Spotkanie z ekspertami sieci obywatelskiej Watchdog Polska, Szymonem Osowskim, Agnieszką Podgórską, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracja, Fundacja Hexalab, sieć obywatelska Watchdog Polska, to powtórzę raz jeszcze. Wstęp wolny, drodzy Państwo.
Tak, oczywiście, zapraszamy.
Zapraszamy wszystkich, zachęcamy do tego, żeby dowiedzieć się, co można, czego nie można i jak te informacje można
pozyskiwać.
Zdobywać, pozyskiwać i jak je wykorzystać.
I odwagi, powiedziałabym, tego jeszcze nauczcie tych, którzy przyjdą na to spotkanie. Stawiamy kropkę, drodzy Państwo, kłaniamy się do usłyszenia. Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki i Anna Merecka-Łotysz.
Dziękujemy.